Popołudnie wnet.
A w popołudniu wnet raport z życia parlamentu. Dzisiaj byłem, widziałem, czułem kampanię wyborczą przy ulicy Wiejskiej na korytarzach, jak mrówki uwijają się kandydaci do europarlamentu. Każdy się wypowiada do każdego możliwego mikrofonu, żeby tylko jego nazwisko pojawiło się w przestrzeni medialnej, bo jak mówią specjaliści, a także sami politycy, z badań i z praktyki wychodzi, że najtańszą i najlepszą kampanią wyborczą jest ta robiona w mediach, stąd SMS-y, telefony, prośby, błagania i supliki, że może taki, a nie inny temat warto by w takiej, a nie innej stacji poruszyć. Osoba, która dość mało z tego korzysta i którą raczej trzeba o wywiad prosić, niż wygląda to w drugą stronę, czyli były marszałek Sejmu Marek Jurek, był również dzisiaj w Sejmie, a to dlatego, że też kandyduje i też się pojawia na ostatniej prostej doszlusował do listy wyborczej ruchu Kukiz 15. Jest liderem w województwie wielkopolskim. No i po konferencji, która dotyczyła utrzymania przez Polskę na trwałe waluty narodowej w ramach Unii Europejskiej, udzielił także wywiadu dla Radia Wnet i o Europie, i o polityce wewnętrznej, także o budowaniu niezależnej prawicy i o tym, co z tego budowania wyszło, także o Unii Europejskiej i o tym, co zrobi, jeżeli dostanie mandat, czy zasiądzie razem z politykami dość laickimi z ruchu Pięciu Gwiazd, który jest koalicjantem Kukiz 15 w jednej frakcji, czy może znajdzie się w tej samej frakcji, co posłowie Prawa i Sprawiedliwości, których często krytykuje. O to wszystko pytałem Marka Jurka i takie oto odpowiedzi usłyszałem.
Panie marszałku, kampania ruszyła na dobrej, zanim o tematach europejskich, to o polskiej polityce, bo droga do startu pana marszałka w tej kampanii była kręta i długa.
Nie, no prosta, ale z przerwą. Uważałem, że warto zbudować silną, niezależną prawicę z mocnym filarem, na dwóch filarach, takim republikańskim i katolickim, ale połączonym wspólnym fundamentem, wspólnym dachem. W tej sprawie do różnych liderów politycznych się zwracałem, do profesora Gwiazdowskiego, do Pawła Kukiza, do Mirosława Piotrowskiego, do Kai Godek. Niestety okazało się, ja muszę panu powiedzieć, że się przekonałem w czasie tej kampanii, że bardzo często politycy, kiedy poczują taką chwilową koniunkturę, zamieniają się w tak zwanych projektodawców. Wymieniają jakiś projekt. I autorów tych wszystkich projektów, ja słyszałem, tysiące ludzi zapisują nam się przez internet, a ja uważałem, że to nie jest festiwal, kto się komu zapisze, bo potem nic z tego nie wychodzi, tylko trzeba zaproponować silny filar, taki patriotyczno-republikański, który pokaże dwie rzeczy. Po pierwsze, że to, co widzieliśmy w poprzednich wyborach i to, co ja bez przerwy mówiłem za granicą w Parlamencie Europejskim, że opozycja lewicowo-liberalna, ona jest nie tylko mniejszością w stosunku do rządu, ale jest mniejszością w społeczeństwie. Bo poprzednie wybory, no pamiętamy ich wynik, wystarczy dodać głosy na Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz 15, Wolność i tak dalej. To było grubo powyżej 50% i opozycja liberalna tylko na tle tej polaryzacji PO-PiS jest taka ważna. A druga rzecz, no to żebyśmy jednak w perspektywie polityki narodowej, po wyborach parlamentarnych, które są dalej, no nie byli jedynie kibicami walk wyborczych PiS i PO, ale żeby niezależna prawica gwarantowała, że kluczowe postulaty prawicy i stanowisko prawicy będzie obecne w polityce państwa. No a druga rzecz, to jest też bardzo ważne, chociaż może nie aż tak jak polityka państwa, ale też bardzo ważne, żeby na forum europejskie nie przenosić naszych konfliktów wewnętrznych, bo w naszej polityce potrzeba więcej zasad, mniej awantur.
Mówi pan marszałek o prawicy niezależnej, o prawicy konserwatywnej i prawdziwej. Niektórzy mówią, że takim ugrupowaniem, takim projektem, żeby powiedzieć językiem pana marszałka, jest Konfederacja. Pan marszałek był sceptyczny wobec tego projektu, nie chciał wejść w jego ramy?
Ja rozmawiałem z liderami przede wszystkim Ruchu Narodowego, z dobrą wolą, rozmawiając o tym, jak ja rozumiem odpowiedzialność polityczną i tak dalej, przede wszystkim, że no animowanie polityków, którzy będą dywagować publicznie na temat tego, czy... No nie wiem, ja dywagacje, żona mi zawsze mówi, żeby unikać ironii, więc proszę wziąć to w taki bardzo duży, z większą czcionką cudzysłów. No wie pan, jakieś rozważania, czy Hitler ponosi odpowiedzialność za Holokaust i tak dalej, no to są rzeczy, które dzisiaj przez liberalne media mogą być wyciszane, tolerowane, ale jutro mogą po prostu robić z Polski, nie wiem, kraj króla Ubu, to mało za granicą. Jesteśmy naprawdę największym państwem Europy Środkowej, wkrótce po Brexicie 5, dzisiaj 6, państwem w Unii Europejskiej i głos Polski powinien integrować opinię środkowoeuropejską, opinię chrześcijańską. Powinien być bardzo ważny dla opozycji wobec władz Unii Europejskiej, przygotowywać przyszłą większość, może w tej kadencji, może za 5 lat. To powinien być polski głos, a nie głos ekstrawagancji, że nie wiem, że już nie chcę nawet cytować niektórych rzeczy. I o tą odpowiedzialność apelowałem. Ja już mówiłem wczoraj, że dwie takie wypowiedzi o batorzeniu homoseksualistów i nikt nie będzie z nami rozmawiał o Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, którą my w sposób poważny przeciwstawiamy rewolucji homoseksualnej. I dlatego tak ważne jest to, żeby, no mówię, żeby ta niezależna prawica się, żeby ta niezależna prawica się pojawiła, i taki jest sens porozumienia między Prawicą Rzeczpospolitej i ruchem Kukiz 15.
Ja tylko dopytam, bo z tego by wskazywało, że zdaniem pana marszałka Konfederacja swoimi hasłami, swoją radykalną postawą szkodzi polskiej racji stanu.
Ja mówię o tym, co się może, jeżeli znowu będziemy słyszeli, że w Parlamencie Europejskim, że kobiety są głupsze. Nawet no nie chcę tego cytować, bo to mówię, bo to obraża zdrowy rozum. No to mówię, dobrze, to Polska nie może być krajem króla Ubu, no nie możemy być traktowani jako kraj dziwny, bo jesteśmy wielkim krajem, od którego zaczęło się zwycięstwo wolnego świata w zimnej wojnie. Powinniśmy rewindykować swój wpływ w Europie, a nie przodować w ekstrawagancji. Ale mówię, tym kolegom z tej koalicji mówiłem, no, że naprawdę odpowiedzialność w polityce wymaga tego, żeby rozmawiać z ludźmi odpowiedzialnymi, a nie promować zachowania skrajne czy ekstrawaganckie. Dlatego niech próbują, ja będę z życzliwością obserwował ewolucję poszczególnych środowisk, które to ugrupowanie dzisiaj tworzą, ale w tym momencie dzisiaj potrzeba Polsce, mówię, tego trzeciego rzeczywiście, tego niezależnego filaru na polskiej prawicy, który zagwarantuje, że będziemy mieli wpływ. I naturalnym, i Paweł jest takim naturalnym liderem tej niezależnej prawicy i dlatego z nim o tym rozmawialiśmy.
To jeszcze konkludując ten fragment naszej rozmowy, panie marszałku, ta walka się udała? Kiedy pan patrzy na tą konfigurację tych list, wygraliście?
Powtórzę jeszcze raz, że ja wyobrażam sobie wiele szerszą koalicję. Ta, którą robimy, jest realizacją tego, co możliwe. To jest ważne porozumienie. Myślę, że zrobimy dobre wybory. Chcę, żebyśmy osiągnęli dobry wynik i przynajmniej ja w Wielkopolsce chcę walczyć z tymi najważniejszymi konkurentami w polityce. No, i kobieta może, znaczy no, w życiu to kobietami się opiekujemy, no, ale trzeba walczyć z premier Kopacz, z
profesorem Krasnodębskim.
No, z profesorem Krasnodębskim, mówię, to taka to rywalizacja kolegów, dlatego że mam wrażenie, że my dużo razem sporo dobrego zrobiliśmy w tym parlamencie, szczególnie walcząc o szacunek dla prawicy, wspólnie protestując przeciwko ekscesom Werchowstata, no i demaskując to, że niestety w tym parlamencie tolerancja dla wypowiedzi skrajnych, ale właśnie wymierzonych w prawicę i tak dalej, no była przeogromna. Nie, ja mówię, moich konkurentów Leroya, ja tych ludzi cenię, ale uważam, że potrzebny jest dzisiaj sukces tej listy, którą będę w Wielkopolsce prowadził.
To panie marszałku, dopytam w ramach tego szacunku i wspólnej współpracy z profesorem Krasnodębskim. Ruch Kukiz 15 blisko współpracuje z ruchem 5 gwiazd. PiS tworzy frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wydawałoby się, że dla pana bliżej byłoby do tej grupy, gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość, a nie do ruchu 5 gwiazd.
My mamy swoje zakorzenienie europejskie. My jesteśmy, należymy do Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego. Jego kongres był w Warszawie, podjął ważne uchwały, między innymi przeciwko ingerencji pana Timmermansa i Komisji Europejskiej w sprawy polskie. No, władze wtedy nie podziękowały, ale my nie robiliśmy tego dla władzy, my to robimy dla Polski, bo ja zawsze powtarzam, jutro obiektem takiej ingerencji może być kto inny. Uchwały geopolityczne i tak dalej, także mówię, my jesteśmy w Europejskim Chrześcijańskim Ruchu Politycznym. Związki czy PiS z AECR, z przymierzem europejskich konserwatystów i reformatorów, czy Pawła z Cinque Stelle, no to już jest polityka europejska poszczególnych ugrupowań. My mamy swoje zakorzenienie.
Będzie musiał wybrać, no, jeżeli wejdzie pan do Europarlamentu, trzeba wybrać, czy jedna frakcja z Ruchem Pięciu Gwiazd, czy jednak jakaś poszerzona frakcja konserwatystów i reformatorów. No trzeba będzie się zdecydować.
My wybierzemy to wspólnie z naszymi kolegami z Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego. To zakorzenienie w szerszej grupie, no chyba, że sami grupę stworzymy, ale to mówię, to jest to nasze zakorzenienie, o tym będziemy rozmawiać z Branisławem Szkripkiem, z Peterem Vandalenem.
No to jest trochę podobny problem jak w Koalicji Europejskiej, przepraszam za porównanie, ale tam też jest bardzo różny wachlarz kandydatów, no i część pójdzie do socjalistów, część do liberałów, część do chadeków z list Kukiz15, także pewnie państwo się rozejdziecie do różnych grupowań.
Ja panu powiem jedno, że ja jestem bardzo zadowolony, że w tej kadencji współpracowałem z posłami z różnych grup i na przykład jedna z rzeczy, która dla mnie jest bardzo ważna z tego, co zrobiłem, wysunięcie do Nagrody Sacharowa Mary Wagner. No to jest najbardziej prześladowana w świecie zachodnim obrończyni życia i obrońcy w Kanadzie. Była wielokrotnie więziona i obrońcy w Kanadzie zawsze prosili o to, żeby pokazać dowody społecznego poparcia. Więc ja im dałem dowód najskuteczniejszy. Była oficjalnym kandydatem do Nagrody Sacharowa i zawsze się na to może powołać.
Myśli pan, że Ruch Pięciu Gwiazd by poparł taką?
Tego nie poparło żadne kierownictwo grup. To zrobiłem ja, wspólnie zebrawszy te kilkadziesiąt podpisów posłów, którzy kierowali się sumieniem, budując tam koalicję sumień, no i to będę dalej w tym parlamencie robił. Nie zrobiłbym tego, gdyby nie to, że potrafiłem równolegle współpracować z kolegami z różnych grup parlamentarnych.
Na koniec zmieńmy temat euro. Odpowiada pan marszałek na apel Jarosława Kaczyńskiego, żeby podpisać deklarację, że nie przyjmiemy w najbliższym czasie euro. Pan marszałek idzie dalej. To jest projekt uchwały całkiem podobny, albo może nawet jedno brzmiące z tą uchwałą sprzed kilku lat, wtedy jeszcze z panem premierem Gowinem robione, czyli że Polska nigdy do stref euro wchodzić nie powinna.
Nie, to jest nasze stanowisko, ale oczekujemy, że każde ugrupowanie w tej sprawie, po pierwsze, każde ugrupowanie zajmie stanowisko, czy uważa, że 227 artykuł Konstytucji, więc Bank Narodowy, Rada Polityki Pieniężnej i emisja złotego przez nasz polski Bank Narodowy, nasza własna waluta. Czy traktujemy to jako fakt trwały, czy nie, bo między PiS-em a PO jest różnica terminu. My uważamy, że to powinna być kwestia trwała i chcemy, żeby opinia publiczna tego wiedziała, że potrzebny jest mocny filar, który w kluczowym momencie nie będzie wykonywał dyspozycji zagranicy, tak jak było w czasie ratyfikacji traktatu lizbońskiego, który, mówię, dzisiaj dla Polski jest nie tylko problemem takim stricte politycznym, w sensie tych wszystkich ataków, które doświadczamy, ale problemem czysto materialnym, dlatego że te głosowania w polityce, w antyprzemysłowej polityce tak zwanej klimatycznej, które przegrywamy na gruncie tej większości ustanowionej przez traktat lizboński, większości nicejskiej, czyli tak jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, byłyby głosowaniami wygranymi, gdzie byśmy mieli mniejszość blokującą. To Polsce narzucono, dlatego że polscy politycy chcieli podobać się w Brukseli. Jedni dlatego, tak jak Platforma, że oni w ogóle uważają, że polska polityka powinna być pod kontrolą Unii Europejskiej, a inni tak jak PiS, dlatego że najpierw się wyżywali w różnego rodzaju awanturach, polemikach o karykatury w prasie niemieckiej, a potem musieli pokazać tak zwaną dobrą wolę, czyniąc ustępstwa w sprawach najbardziej zasadniczych. My nie chcemy, żeby Lizbona się powtórzyła.
Prezydenta Świętej Pamięci bez Lecha Kaczyńskiego była dość kategoryczna i dużo musiał znieść za to swoją postawę niepodpisywania traktatu do czasu rozwiązań referendów i decyzji innych państw.
Przyszli historycy stwierdzą, jak duży był na to pośredni wpływ kampanii wtedy uruchomionej przez prawicę Rzeczypospolitej w 2008 roku, bo ja przypomnę, że wprawdzie no nie stało się aż tak, jak to zapowiadał wtedy taki minister Nowak, że Polska będzie pierwszym krajem, który ratyfikuje traktat lizboński. Tyle zostało z tej platformowej Nicy albo śmierć, ale byliśmy piątym krajem i ten wniosek popierał wtedy prezydent Rzeczypospolitej, popierał PiS wspólnie z PO, oni to razem ratyfikowali. Natomiast nasza kategoryczna kampania spowodowała, że wtedy PiS zaczął mówić o Janinie, jakimś pakcie gwarancyjnym i się tak i odkładać, różnicować się znowu w kwestii terminu ratyfikacji z PO, a nie w kwestii zasadniczej. No, nasza różnica z PO jest natury zasadniczej. Różnica PiS-u jest różnicą stopnia terminów i tym podobnych detali.
Na koniec naszej rozmowy protest nauczycieli i strajk nauczycieli, bo kiedy wchodziliśmy do Sejmu, to pewnie pan Oszak też widział demonstracje pod parlamentem nauczycieli i osób ich wspierających. Jak pan ocenia w ogóle i postawę strajkujących, a także postawę rządu, bo to jest, zdaje się, 17 dzień strajku?
Dla mnie to jest sprawa egzystencjalna, bo jestem ojcem, synem i mężem nauczycielek. Moja żona nie strajkuje, mama jest strajkiem oburzona. Żona nie strajkuje nie dlatego, no ona tak zmartwiona jest tym, że koleżanki tam, no, że jest taki podział też w szkole i tak dalej, ale po prostu no, uważamy, że są zawody, które mają charakter służebny, odpowiedzialności za innych ludzi, lekarz, policjant, nauczyciel, oczywiście każdy ma prawo bronić swoich praw, ale nie używając tak drastycznych środków, jak wstrzymanie funkcjonowania instytucji, w tym wypadku odpowiedzialnej za dzieci. Jednocześnie uważam, że pozycja społeczna nauczycieli, również ta materialna, powinna być taka, no powinniśmy zmierzać do tego, żeby była taka jak w II Rzeczypospolitej, a nie dzisiaj. Że to nie może być zawód marginalizowany. Godność polskiej inteligencji w dużym stopniu jest też uzależniona od tego, jak przeciętny absolwent studiów na kierunkach pedagogicznych, obojętnie czy są nauki ścisłe czy humanistyczne, jaki będzie miał status społeczny. Ja uważam, że moim wymarzonym końcem tego strajku to jest takie globalne porozumienie, które sprawia, że płace nauczycieli rosną, choćby w dłuższej perspektywie, bo tu jest odpowiedzialność budżetowa, aczkolwiek pan pytał o władzę, no to jest w jakiś sposób strajk sprowokowany przez władzę.
Podpytać, bo taki okres, kiedy my podsumowujemy tą czteroletnią kadencję PiS-u, udało się wygasić gimnazja, ale dalej chyba reforma utknęła.
Zaraz tego wrócę, ale mój ideał to jest taki, żeby status nauczycieli się podniósł, a jednocześnie, żeby to był ostatni strajk szkolny, żeby ta dziedzina życia, jaką jest szkolnictwa, była z tego typu metod protestu wyłączona. I uważam, oczywiście drogą do tego nie jest to tu jakieś narzucenie, ale porozumienie. I takie globalne porozumienie, że budujemy wyższy materialnie, ale jednocześnie bardziej zobowiązujący etycznie status nauczyciela, moim zdaniem byłoby optymalne. Natomiast to jest strajk w jakiś sposób sprowokowany przez władzę. No ja dam panu jeden tylko przykład. Jeżeli myśmy proponowali, kierując się tymi priorytetami polityki społecznej, wprowadzenie 1000+ dla rodzin wielodzietnych, trzecie dziecko i kolejne. Koszt globalny przez nas wyliczony to był trochę ponad 2,5 miliarda złotych. Władza mówiła parę miesięcy temu, że nie ma na to pieniędzy. Senatorowie w większości reagowali bardzo agresywnie w Senacie, kiedy senator Libicki zgłosił zastępczo tą poprawkę, a potem władza 15-krotnie większe wydatki mówi, na to są pieniądze. No jeżeli się podejmuje tak radykalne decyzje w czasie kampanii wyborczej, to jest oczywiste, że zgłoszą się kolejni chętni. Więc ja mówię, ja nie muszę udowadniać, jaki jest nasz stosunek do strajku, bo moja żona nie strajkuje, ale to niestety, jeżeli stosujemy taką metodę ogrywania w życiu publicznym, no to zagramy takim prawda, szastaniem pieniędzy i tak dalej, no to wywołuje analogiczne ruchy właśnie kierujące się interesami partykularnymi, a nie interesem publicznym. No Polska będzie mocniejsza, mówię, gdyby ten strajk skończył się takim porozumieniem społecznym z zainteresowaną grupą, z nauczycielstwem, że status społeczny nauczyciela rośnie, choćby w perspektywie kilku lat, choćby metodą krokową, a jako zawód służby publicznej strajków już więcej w szkołach nie będzie, to byłby koniec optymalny.
Mówił dla Popołudnia Wnet prosto z Sejmu były marszałek Marek Jurek i lider na Wielkopolskiej Liście Kukiz 15. Dziękuję bardzo.
Prywatnie przyjaciel Radia Wnet, się bardzo cieszę, że wreszcie ma ten pełnowymiarowy status, przynajmniej w Warszawie i w Krakowie. Mówię to niewyborczo, bo w Poznaniu Radia Wnet nie ma.
Ale to wszystko przed nami. Dziękuję bardzo, panie marszałku.
Dziękuję.
To prawda, przed Radiem Wnet jeszcze dużo wyzwań i dużo możliwości, przynajmniej my wszyscy w to wierzymy. Państwo słuchają Popołudnia Wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie i na www.wnet.fm. To była rozmowa z Markiem Jurkiem, jak wszyscy Państwo słyszeli, nagrana dzisiaj w Sejmie, tuż po konferencji, gdzie były prezes prawicy Rzeczpospolitej wspólnie z politykami Kukiz 15 prezentował projekt uchwały Sejmu o treści następującej. Posłowie, którzy popierają ten apel, tą uchwałę, nigdy nie podejmą żadnych działań w celu zmiany 227 artykułu Konstytucji, który mówi o Narodowym Banku Polskim, Radzie Polityki Pieniężnej i złotym jako walucie narodowej, czyli mówiąc krótko i jasno, Polska nigdy nie wejdzie do strefy euro i zawsze złotówka będzie naszą walutą. Takiej uchwały chce Marek Jurek, a my chcemy piosenki. Na piosenki wybiera nam Tomasz Wybranowski, bo to jest pora na Częstochowę.